naszych wędrówkach po ścieżkach historii duchowości zatrzymaliśmy się nieco dłużej przy polskich przedstawicielach życia duchowego okresu po Soborze Trydenckim. Ponad miesiąc temu, dokonując ogólnej charakterystyki tego okresu, mówiłem, że można wyróżnić w nim pięć zasadniczych nurtów. Oprócz nurtu chrystologicznego, maryjnego, ascetycznego i biblijnego, dość wyrazisty był nurt kontemplacyjno-mistyczny. Reprezentuje go co najmniej kilka osób, z pism których jasno wynika, że Bóg obdarzył te osoby łaską życia mistycznego. Jedną z takich polskich mistyczek okresu potrydenckiego jest matka Teresa Marchocka, karmelitanka Bosa. Od prawie roku przysługuje jej tytuł służebnicy Bożej, gdyż dnia 21 grudnia 2007 roku jego eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w obecności prowincjała krakowskiej prowincji karmelitów bosych i rady prowincjalnej, jak również innych zaproszonych osób, dokonał otwarcia procesu kanonizacyjnego matki Teresy i świeckiej karmelitanki Kunegundy Siwiec. Matka Marchocka żyła w XVII wieku, zaś Kunegunda zmarła 53 lata temu. I choć dzieli je ponad 220 lat historii, to łączy je duchowość karmelitańska, jak również pochodzenie. Obydwie bowiem urodziły się niedaleko Krakowa. Jeśli chodzi o tę ostatnią, Kunegundę Siwiec, to obserwuje się wzrastające zainteresowanie jej postacią i duchowością. Na przykład 10 lat temu odbyła się pierwsza ogólnopolska pielgrzymka do miejsca jej urodzenia, do Siwcówki koło Stryszawy, i wtedy powołano Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec. Zapewne będziemy mieli jeszcze okazję przedstawić tę piękną postać, kiedy w śledzeniu historii duchowości dojdziemy do naszych czasów. A teraz powróćmy do XVII wieku, a więc do czasu, kiedy żyła matka Teresa Marchocka. Jak zawsze, rozpocznijmy od biografii. Urodziła się 25 czerwca 1603 roku we wsi Stróże koło Zakliczyna nad Dunajcem. Tam została ochrzczona i otrzymała imię Marianna. Jej ojciec Paweł był starostą miasta Czchów i wieloletnim posłem na Sejm, zaś matka Elżbieta zajmowała się domem, dokładając wszelkich starań, aby dzieci wychować w duchu głębokiej religijności. Nic więc dziwnego, że Marianna już w wieku 5 lat przystąpiła do pierwszej spowiedzi, a 2 lata później przyjęła pierwszą komunię świętą. Gdy miała 12 lat, w roku 1615, jej starsza siostra wstąpiła do klarysek w Starym Sączu, co na Mariannie wywarło wielkie wrażenie. W swoim pamiętniku duchowym wspomina bowiem o tym, jak pewnego razu przebrała się za zakonnicę, spojrzała w lustro i wówczas usłyszała głos wewnętrzny, który powiedział do niej: „Widzisz, ja ciebie taką chcę mieć”. Odczytała to jako oczywiste powołanie do życia klauzurowego. W ciągu kolejnych kilku lat przynajmniej 3-krotnie jeździła do Starego Sącza, aby odwiedzić swoją siostrę, a także skorzystać z kierownictwa duchowego ojca Piotra Kordońskiego, karmelity, który podarował jej autobiografię świętej Teresy z Awila oraz zapoznał ją z duchowością karmelitańską. Marianna niebawem wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Krakowie, gdzie 26 kwietnia 1620 roku otrzymała habit zakonny i rozpoczęła roczny nowicjat, przyjmując imię Teresa. Dokładnie rok później złożyła śluby zakonne. W latach 1630-1636 była pod przeoryszą krakowskiego Karmelu, jak również mistrzynią nowicjatu. Następnie w latach 1637-1640 pełniła funkcję przeoryszy. W tym czasie skierowanej przez nią wspólnoty powstała fundacja klasztoru karmelitanek bosych w Wilnie. A kiedy Jakub i Zofia Teofila z Daniłowiczów Sobiescy, rodzice przyszłego króla Jana III Sobieskiego, w 1642 roku ufundowali klasztor karmelitanek we Lwowie, to pierwszą jego przełożoną została właśnie matka Teresa Marchocka. W obliczu nacierających od południowego wschodu wojsk kozackich, wspieranych przez Tatarów, jesienią 1648 roku karmelitanki lwowskie wróciły do Krakowa, a w następnym roku przeniosły się do Warszawy, do nowego klasztoru karmelitanek bosych, ufundowanego przez Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego. Tam prawie do samej śmierci przełożoną była matka Teresa. Niebawem po przeniesieniu się do Warszawy ciągle chorowała. W połowie maja 1651 roku doznała częściowego paraliżu i w takim stanie powolnego konania żyła jeszcze prawie przez rok. Zmarła 19 kwietnia 1652 roku w opinii świętości. Kiedy decyzją władz carskich tuż przed Bożym Narodzeniem 1818 roku postanowiono zamknąć warszawski klasztor karmelitanek bosych, siostry niemal w ostatniej chwili zdołały przenieść do Krakowa najcenniejsze rzeczy, w tym ciało matki Teresy Marchockiej, które po upływie prawie 200 lat zachowało się w nienaruszonym stanie. Zostało ono złożone w krypcie krakowskiego klasztoru na Wesołej przy ulicy Kopernika. Matka Teresa Marchocka z polecenia swojego spowiednika i kierownika duchowego, ojca Ignacego od świętego Jana Ewangelisty, praktycznie od początku swojego życia zakonnego pisała pamiętnik duchowy, którego jasno wynika, że była obdarzona niezwykle bogatym życiem mistycznym. Zmarły przed ponad 20 laty świecki badacz polskiej historii duchowości, profesor Karol Górski, opracował jej pisma i wydał drukiem, nadając im tytuł Autobiografia mistyczna. Wśród teologów jest opinia, że pamiętnik ten, odzwierciedlający mentalność religijną XVII-wiecznej Polski, jest pierwszym tego rodzaju dziełem autobiograficznym w środowisku karmelitańskim i pierwszą polską autobiografią duchową spisaną przez kobietę. Matka Marchocka nigdy nie uważała siebie za pisarkę. Toteż jej dzieło nie ma spójnej kompozycji. Jest raczej chronologicznym zapisem jej przeżyć, czymś w rodzaju spowiedzi spisanej na użytek spowiednika. Nawet życzyła sobie, aby po jego przeczytaniu pamiętnik został zniszczony. Wprawdzie oryginał został zniszczony, ale ojciec Ignacy zrobił odpis, który zachował się do naszych czasów. I to, co jest charakterystyczne we wspomnianym dziele matki Marchockiej, to bardzo częsty motyw męki pańskiej. Pisze na przykład: stawiałam sobie Chrystusa Pana ukrzyżowanego, a u nóg Jego opłakiwałam te grzechy moje, które mi dawał poznawać, i przepraszałam przed Chrystusem Panem wszystkich, których mogłam obrazić, zgorszyć i szkodzić im złościami moimi. Prosiłam serdecznie Pana, żeby to wygładził, czym go kto mógł z mojej przyczyny i z powodu obrazić, bom z tego wielki żal miała. Drugim wiodącym motywem jej przeżyć mistycznych, i to występujących od wczesnej młodości, była Eucharystia. Kiedy potem w zakonie doznawała różnych wewnętrznych prób i oschłości, to właśnie zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym było dla niej jedynym lekarstwem. Kiedy z powodu mistycznych oczyszczeń przez jakiś czas cierpiała na bezsenność, to wtedy otrzymała pozwolenie na nocną adorację Najświętszego Sakramentu. I podobnie jak to jest u wielu mistyków, życie eucharystyczne było dla niej tym klimatem, w którym doznawała najgłębszych uniesień mistycznych. Odnośnie do tego pisze językiem typowym dla tamtej epoki takie słowa. Trafia się też sposób przytulenia jakiegoś Boga do duszy, czuły, a wyraźny, i duszy też do Boga, z wielką miłością boską, kontentacją i pociechą duszy. Po komunii to najczęściej bywa i trafia się czasem i w opuszczeniu, albo kiedy się boi o Boga i trapi, a już jej to dosyć uczyni i uspokoi, choć krótki czas trwa to zawsze. Posłuchajmy jeszcze innego opisu doświadczenia mistycznego. Matka Marchocka pisze: trafiło się przy święcie świętego Józefa. Komunikowałam w piątek według zwyczaju. Czułam się w ten dzień z zebraniem osobliwym w duszy, z przytomnością obecności Bożej. Po komunii, w dziękczynieniu, rzekł mi Pan te słowa rzetelnie w duchu: krwi moja, okupie mój, własności moja. Pomyślałam: jak to? Co to jest? Co mnie Pan nazwał krwią swoją? Odpowiedział zaraz: abom jej mało dla Ciebie wylał, czy nie wszystką? Sługa Boża, Matka Teresa Marchocka, jest więc przykładem bardzo żywego nurtu mistycznego w duchowości polskiej okresu po Soborze Trydenckim. I teraz, kiedy już toczy się proces kanonizacyjny, jej postać sprzed ponad 350 lat odżywa i staje się coraz bardziej czytelna. Ufamy, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli cieszyć się jej wyniesieniem na ołtarze i jej orędownictwem u Boga. Natomiast już teraz, na jej przykładzie, po raz kolejny odbieramy cenną lekcję, że choć wszystko przemija, to jednak owoce głębokiego życia duchowego pozostają niezniszczalne. Są przecież zadatkiem życia wiecznego.